Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać, ale on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami — zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im — jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Oto słowo Pańskie. Jesteśmy dzisiaj uczestnikami nauczania Jezusa w drodze. Zaczyna się to nauczanie od pytania. Pytania, które Jezus stawia na temat samego siebie. Pyta uczniów, za kogo uważają go ludzie? Nie potrzebował dla siebie tej odpowiedzi. Stawia to pytanie, żeby odpowiedzieli na nie jego uczniowie. Ci przytaczają opinie ludzi na temat Jezusa. Jedni uważają go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. Co oznaczają te opinie, te doświadczenia ludzi z Jezusem? Wspólnym mianownikiem tych ludzkich opinii jest to, że Jezus jest jednym z historycznych, nieżyjących już proroków, pewnego rodzaju reinkarnacją jednego z nich. Sądzą, że jeden z dawnych proroków pojawił się teraz, żeby dokonać dzieła podobnego do dzieła, które wykonywał wówczas w historii zbawienia. Wymieniają Eliasza, który jest czołową postacią prorocką w historii wiary Izraela. Wymieniają ostatniego sobie znanego, Jana Chrzciciela, a inni jeszcze któregoś pomiędzy nimi, pomiędzy Eliaszem a Janem Chrzcicielem, niewymienionym z imienia prorokiem. Co jest wspólne w tych opiniach, to, że przypominają sobie o wielkich postaciach, posłańcach Boga i o dziełach zbawienia, których dokonywali w imieniu Boga i czekają na powtórzenie się takiego wydarzenia w ich czasie. I patrząc na Jezusa, myślą, że historia się powtarza. Historia nadziei. Historia, kiedy Bóg się odzywał do Izraela. Trzeba sobie zdać sprawę, że w tym czasie, gdy Jezus działał, Jan Chrzciciel był pierwszym prorokiem, który zaczął głosić po długim okresie milczenia Boga przez proroków. Upłynęło już bowiem kilkaset lat, ponad 300 lat, kiedy Bóg odzywał się przez proroków do Izraela. Potrzebowali światła Bożego Słowa, wiarygodnego, przez wiarygodnych świadków Boga głoszonego. I dlatego było tak wielkie, narastające oczekiwanie, że Bóg wreszcie znowu się odezwie. Dlatego Jan Chrzciciel wywołał takie poruszenie, a po nim jeszcze większe Jezus. Jezus zwraca się z ponowionym pytaniem, tym razem do swoich uczniów. A wy za kogo mnie uważacie? W imieniu uczniów odpowiada Piotr. Ty jesteś Mesjasz. Hamaszijach, hebrajskie, greckie Ho Christos, to znaczy namaszczony, Mesjasz. Piotr nie miał sam z siebie poznania, kim Jezus jest naprawdę, że nie jest jednym z proroków z przeszłości, który nagle znowu pojawił się na ziemi. Nie jest ani Eliaszem we współczesności, ani Janem Chrzcicielem wskrzeszonym, ani jednym z wielu proroków dawnych czasów. Jezus jest Mesjaszem namaszczonym. To znaczy tym, o którym mówili prorocy dawnych czasów, o którym też wspomniał już Mojżesz, że przyjdzie po nim prorok, którego należy słuchać, ostatni prorok. I wówczas Bóg dopełni dzieła zbawienia, ratowania Izraela i świata. Mesjasz. Jezus jest kimś więcej niż prorocy. W Nim, jako Mesjaszu, syntezuje się, streszcza całe dzieło zbawcze Boga, całej historii Izraela. I dlatego to wyznanie Piotra było elektryzujące. Ty jesteś Mesjasz. Nie Jan Chrzciciel, nie Eliasz, nie jeden z proroków, ale ktoś więcej. Ostateczny prorok, ostateczny posłaniec Boga, z ostatecznym dopełnieniem całego dzieła zbawienia. To oznaczało wyznanie wiary Piotra. Jak był do tego zdolny rybak z nad jeziora Galilejskiego? Rozpoznał w Jezusie Mesjasza. To poznanie otrzymał jako dar od Boga Ojca. Po tym wyznaniu Jezus upomina ich stanowczo, żeby o Nim nie mówili jako o Mesjaszu. Dlaczego? Grecki czasownik, który tu jest użyty, upominaniu Jezusa, epitimao, powtórzy się jeszcze w tej Ewangelii. Dlatego warto go zapamiętać. Jezus zaczyna nauczać po wyznaniu Piotra. Nie jest rodzajem reinkarnacji jednego z historycznych proroków, ale kimś więcej. Nie miał po prostu ponowić w nowej epoce historycznej Izraela jakichś konkretnych dzieł zbawienia znanych z historii Izraela, ale miał dokonać jednego ostatecznego dzieła zbawienia, które miało być syntezą wszystkich dzieł zbawienia Boga do tej pory. Takie było znaczenie Jezusa jako Mesjasza. Co do treści tego zadania, panowała dość powszechna zgoda pośród różnych religijnych ruchów i kierunków w ówczesnym Izraelu. Gdy oczekiwano Mesjasza, wiedziano, że będzie to pełnia zbawienia. Co do tego była zgoda. Ta nadzieja była wspólna wszystkim różnym ruchom religijnym i wyzwoleńczym. Ale różnice pozostawały też znaczące na temat Mesjasza, a dotyczyły tego, jak to miało się dokonać. Jaki to miał być Mesjasz? Jak miał dokonać ostatecznego dzieła zbawienia Izraela? I to, jak się miało to stać, wyobrażano sobie bardzo różnie, na własny sposób, w najpobożniejszych kręgach. w jaki sposób Mesjasz dokonać miał ostatecznego dzieła zbawienia. Nie wiedziano w Izraelu, kto będzie Mesjaszem, ale wiedziano już od pokoleń, bo ciągle sobie to wyobrażano i tworzono małe tradycje na ten temat. Wiedziano, jakim Mesjaszem ten ktoś ma być. Wiele ruchów religijnych w Izraelu przez pokolenia konstruowało w najlepszych intencjach nadzieję powszechnego, ostatecznego, mesjańskiego zbawienia. I te konstrukcje ludzkie, chociaż nie mogły być prawdziwe, były obarczone bowiem podstawowym błędem. Zapominano w nich, że tylko Bóg zbawiał. Tak było od początku. Tylko Bóg zbawiał Izrael, wybawiał go z Egiptu, prowadził przez pustynię, dawał zwycięstwa nad wrogami. Tylko On mógł zbawiać. Podczas gdy w tych wyobrażeniach, jakim Mesjaszem ten ktoś ma być i jak ma dokonać dzieła zbawienia, pisano scenariusze własnymi rękami ludzkimi. I to był podstawowy błąd na temat Mesjasza. Tylko Bóg decydował o tym, kto to ma być, jak również jakim Mesjaszem ma być. Tak samo jak to Bóg zawsze i tylko Bóg decydował, kto zostawał prorokiem i jakim miał być prorokiem. Kto ma być Mesjaszem, co Mesjasz ma zrobić i jak ma to zrobić. Te trzy wymiary, wszystkie trzy wymiary zbawczego dzieła Boga były Jego atrybutem. Tylko On mógł o tym decydować, żaden człowiek. Bóg wybierał na swojego posłańca i narzędzie zbawienia, kogo chciał. Taki posłaniec nie mógł głosić swoich słów i poglądów, ale jedynie słowo, które słyszał uprzednio od Boga. I taki posłaniec był cały czas kierowany i wspomagany przez Boga w tym, jak miał wykonać skutecznie swoje zadanie. Bóg był zawsze, co do osoby, przedmiotu, jak i sposobu zbawiania, pierwszym i ostatnim. I w Jezusie, w Jego osobie, wszystkie te trzy wymiary dzieł historii zbawienia Boga Izraelem spełniały się, dochodziły do pełni, bo Jezus Mesjasz, jak wyznaje to Piotr, to Syn Człowieczy, Syn Boga. To dotyczy wymiaru, kto jest Mesjaszem, podmiot misji zbawienia. A co do przedmiotu, co do treści misji zbawienia, Jezus jest Słowem Boga. A trzeci wymiar, jak ma wykonać swoje zadanie? Mówi o tym Jezus w Ewangelii, gdy zaczyna po wyznaniu Piotra właśnie o tym mówić. Jakim Mesjaszem jest? Jak ma wykonać to zadanie? Syn Człowieczy musi wiele cierpieć. Będzie odrzucony, zabity, ale zmartwychwstanie. I mówił to otwarcie. Po raz pierwszy w Ewangelii mówi to otwarcie, nie w przypowieściach. Mówi to uczniom, gdy ci ustami Piotra poznali, że jest Mesjaszem. Czyli dowiedzieli się wreszcie, kto jest Mesjaszem, że ten Mesjasz jest pełnym Słowem Boga. A teraz od Jezusa dowiadują się, jakim jest Mesjaszem. I to, jakim jest Mesjaszem, stanowiło kontrast w stosunku do wyobrażeń i oczekiwań ludzi w Izraelu. Także wyobrażeń i oczekiwań uczniów Jezusa. Mesjasz, który cierpi, który będzie zabity, niemożliwe. Niemożliwe, żeby posłaniec Boga tak przegrał swoją misję. Przecież to ma być ostateczny posłaniec, największy prorok i skuteczne dzieło zbawienia, które skupia wszystkie dotychczasowe dzieła Boga. Piotr, powodowany tym wyobrażeniem Mesjasza,
który jest współudziałem wielu w Izraelu, protestuje jako uczeń tej lekcji i zaczyna upominać nauczyciela, upominać Mesjasza. Niesłychana scena. Wyznał, że Jezus jest Mesjaszem. Dowiedział się, kogo Bóg uczynił Mesjaszem. Ale gdy usłyszał, jakim Mesjaszem ten Mesjasz jest, zaczął protestować. I właśnie protest Piotra jest wyrażany po grecku tak, jak upominanie Jezusa uczniów, żeby nikomu nie mówili, że jest Mesjaszem. Zaczął upominać podobnie Piotr teraz Jezusa, żeby tego nie mówił, żeby tak nie spełniał swojej misji. Epitimao, ten sam czasownik. Jezus upomina wcześniej uczniów, epitimao, żeby nie mówili, że jest Mesjaszem, bo ten termin jest obciążony wyobrażeniami ludzi w Izraelu. A teraz Piotr upomina Jezusa, żeby nie mówił, że jest cierpiącym sługą Boga jako Mesjasz i że to jest sposób wykonywania misji, którą Bóg mu daje. Bóg chce, żeby tak ją spełnił i żeby tak dokonało się zbawienie. I słyszy Piotr przerażające słowo. Jezus mówi mu, żeby odszedł od niego i podaje powód, który jest kluczowym słowem tej Ewangelii. Odejdź ode mnie, szatanie. Szatan oznacza w tym kontekście przeciwnika, wroga. Piotr z najgorliwszego ucznia, który w pełni nauczył się i poznał, że Jezus jest Mesjaszem, teraz, chwilę później, staje się przeciwnikiem Jezusa. Zawadza mu, stając mu na drodze, nie pozwalając mu iść tak, jak Bóg każe mu iść jako Mesjaszowi. Piotr chce Jezusa zatrzymać w spełnianiu tej misji w taki sposób, w jaki Jezus ją przedstawił. I dlatego słyszę, że jest szatanem dla niego. To znaczy przeciwnikiem, bo nie myśli o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. To kluczowe słowo. To właśnie sposób myślenia nie kategoriami Boga, ale kategoriami ludzi sprawił, że Piotr z najlepszego ucznia stał się przeciwnikiem i wrogiem Jezusa Mesjasza. Wstrząsająca scena. Nie wolno zatem myśleć kategoriami ludzi, ich wyobrażeń, ale trzeba myśleć kategoriami Boga, żeby poznać prawdę i żeby iść drogą zbawienia. Myślenie kategoriami ludzi, ludzkimi kategoriami, kategoriami czysto ziemskimi, sprowadza nieszczęście i sprawia, że się schodzi z drogi zbawienia. Stało się to z Piotrem. Było to pierwsze poważne ostrzeżenie. Piotr nie odszedł od Jezusa. To było ostrzeżenie. Poszedł dalej za Jezusem, chociaż niewiele rozumiał, a jeszcze mniej być może akceptował. Ale wbrew sobie właściwie zawierzył Jezusowi i nie odszedł od Niego. Poszedł za Nim dalej. Tak idzie Piotr z Jezusem. I dojdzie kiedyś aż na dziedziniec arcykapłana i tam stanie się po raz drugi, że zacznie myśleć kategoriami ludzi i zacznie się bać służącej na dziedzińcu arcykapłana i przestraszy się tak bardzo, że będzie chciał zachować swoje życie i zacznie się jego dramat po raz drugi. W tej Ewangelii następuje kolejna scena. Jezus przywołuje tłumy razem z uczniami i zaczyna nauczać, co mówi w tym końcowym nauczaniu tej Ewangelii. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje, mówi Jezus. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. tym razem Jezus mówi już nie tylko do uczniów, ale do wszystkich, do tłumu razem z uczniami. Jak można mieć wspólnotę życia z Nim jako Mesjaszem, cierpiącym sługą Boga, prawdziwym Mesjaszem, a nie tym, którego wyobrażają sobie ludzie. Kto chce pójść za takim Mesjaszem, którego Bóg wyznacza, a nie ludzie, i którego Bóg kształtuje, a nie ludzie, musi przekraczać samego siebie. Zaparcie się siebie oznacza nie wyparcie się siebie, ale zdolność przekraczania siebie. A to jest jednym z praw życia. Żyjemy i rozwijamy się, gdy przekraczamy dotychczasowe granice. Rośniemy w życiu, powiększamy życie. I o tym mówi Jezus. Jeśli ktoś chce pójść za Nim, dlaczego pójść za Nim? Żeby mieć życie. Co ma zrobić? Przekraczać samego siebie, wziąć krzyż swój i chodzić śladami Jezusa na własnych nogach, ale śladami Jezusa. Co znaczy tu, w tej mowie Jezusa, krzyż? Że ten, kto chce pójść za Nim, ma swój krzyż wziąć. Krzyż oznacza tu misję, którą daje każdemu Bóg w życiu. Bóg mówi, jak ktoś ma iść. Tak jak powiedział Jezusowi, jak ma iść Jezus jako Mesjasz, jako cierpiący sługa Boga. Pieśni o cierpiącym słudze Boga zostały już wyśpiewane w księdze Izajasza. Zapowiedziany został taki Mesjasz. Krzyż oznacza słowo Boga, jak ma się iść przez życie, żeby dojść do życia nieprzemijającego. Jezus mówi wyraźnie, kto chce zachować swoje życie, straci je. Co znaczy zachować? Co to za ekonomia życia? Stracić, żeby zachować? A ten, kto chce zachować, straci. To zupełnie przeciwne ludzkiemu wyobrażeniu o stracie i zysku. Tutaj dzieje się coś podobnego jak wcześniej z kategoriami myślenia ludzkimi i kategoriami myślenia boskimi. Stracić swoje życie oznacza stracić je u ludzi, a zachować je oznacza złożyć je w ręce Boga. Wyrywać z rąk ludzi własne życie, a wkładać w ręce Boga. To oznacza to słowo końcowe dzisiejszej Ewangelii. Gdy przekroczymy strach o własne życie u ludzi, odnajdziemy nasze własne życie na trwałe zabezpieczone, bo złożymy je wówczas w ręce Boga. I to się ma dziać nie raz czy dwa, ale cały czas. Wyrywać własne życie z rąk ludzi i składać je w ręce Boga, to oznacza brać swój krzyż i chodzić za Jezusem. Jezus jako Mesjasz usłyszał od Ojca, że ma wyrwać swoje życie z rąk ludzi i złożyć je Bogu Ojcu. Wówczas otrzyma je z powrotem w zmartwychwstaniu. Tak się stało. Tak było to zapowiadane w pieśni o słudze Boga w księdze Izajasza, w 53 rozdziale 12 wersecie do 53 rozdziału 12 wersetu. 52:13, 53:12. Tak się stało w życiu Jezusa i tak się stanie w naszym życiu. Kto chce żyć na zawsze, musi wyrywać swoje życie z rąk ludzi, a składać je w ręce Boga. Bóg nie zrobi tego za Niego, wbrew Niemu. To człowiek musi wyrywać własne życie z rąk ludzi i składać je w ręce Boga, a wówczas będzie zachowywać je na zawsze.